Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam serdecznie moi państwa goście, radni miasta Krakowa, Dominik Jaśkowiec, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Klub Radnych Platforma Koalicja Obywatelska oraz Michał Drewnicki.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jestem przewodniczący tejże Rady Prawo i Sprawiedliwość. Obrazicie się panowie, jak nazwę was największymi pechowcami wyborów do Sejmu. Obaj jesteście na pierwszych miejscach, które mandatów nie wzięły. Dominik Jaśkowiec.
Nie obrażę się, ale nie czuję się pechowcem. To był taki plan minimum, ten szósty wynik. Zabrakło po prostu głosów do szóstego mandatu. Tutaj wynik trzeciej drogi spowodował to, że tego mandatu Koalicja Obywatelska nie wzięła. Więc ja zrealizowałem plan minimum. Po prostu na tą kampanię, jaki miałem założony. Ten plan minimum nie dał mandatu. Przynajmniej na razie zobaczymy, co się wydarzy. Ale ta kampania była bardzo dobrym doświadczeniem dla mnie. Zresztą to jest mój pierwszy start w ogóle w wyborach parlamentarnych. Więc była naprawdę okazją do świetnych rozmów z krakowiankami, krakowianami na temat problemów i z tego też na pewno będę wnioski wyciągał.
Michał Drewnicki, tylko 103 głosy do mandatu albo aż 103. To też jednak pech. Albo nie, Michał Drewnicki.
No to powiem tak, to bardzo boli, bo gdybym miał różnicę 1000 głosów, no to uznałbym, że tak miało być. Natomiast gdy otrzymuje się wyniki, które spłynęły w poniedziałek późnym wieczorem i widzi się, że brakło 103 głosy, czyli no 1%. 1%, żeby dostać mandat poselski, no to troszeczkę można się załamać. Natomiast ja się nie załamuję. Ja chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pomogły mi w kampanii, które razem ze mną pracowały. Podziękować wszystkim osobom, z którymi się spotkałem, uścisnąłem dłoń, porozmawiałem, które na mnie głosowały, ale także chciałem podziękować wszystkim osobom, które głosowały na Prawo i Sprawiedliwość. No my tutaj w naszym okręgu mieliśmy mocną listę, pani Małgorzata Wasserman na jedynce, pan minister Andrzej Adamczyk na drugim miejscu, no oni zrobili naprawdę fantastyczne wyniki. Większość ludzi, którzy na Prawo i Sprawiedliwość głosowało, właśnie na nich głosowało, dlatego też no, pozostałe mandaty to była duża niepewność, tak? Decydowało bardzo małe liczby, no i tutaj w moim przypadku akurat brakło 103 głosy, ale ja się nie załamuję, pracuję dalej, jestem radnym. Mam zamiar dalej bardzo aktywnie tutaj działać i lokalnie, ale nie tylko lokalnie. Wkrótce nowe projekty, więc sądzę, że teraz trzeba zakasać rękawy. Wszystko przed nami.
Wszystko przed panami. Rafał Komarewicz, który był liderem trzeciej drogi, dostał się do Sejmu. Co za tym idzie, Rada utraci przewodniczącego tejże Rady. Co dalej? Dominik Jaśkowiec będzie próbował wrócić na fotel przewodniczącego na te ostatnie miesiące?
Panie redaktorze, już utraciła. Natomiast też chciałem podziękować tak szybciutko wszystkim mieszkańcom okręgu wyborczego, którzy na mnie głosowali. Dziękuję za te ponad 6 tysięcy głosów i dziękuję tym wszystkim, którzy zaangażowali się w moją kampanię. I deklaruję oczywiście dalej i raz jeszcze pracę dla Krakowa ciężką. Natomiast nie będę się ubiegał o funkcję przewodniczącego Rady. Uważam, że przewodniczącym Rady Miasta Krakowa zostanie ktoś z klubu Przyjaznego Krakowa. Mówi się o Jacku Bednarzu, ewentualnie wymienia się też nazwisko radnej Anny Prokop-Staszeckiej, która zostanie wybrana tymi głosami, którymi tak naprawdę te personalne głosowania w Radzie Miasta Krakowa zapadają, więc nie głosami Koalicji Obywatelskiej.
Michał Drewnicki.
No zobaczymy, kto będzie przewodniczącym. Teraz te rozmowy trwają, to jakby jest jasne. Najprawdopodobniej faktycznie Przyjazny Kraków będzie wskazywał kandydata na przewodniczącego bądź kandydatkę. Ja nie wiem, kto z nich dwójki, ponieważ to jeszcze oni chyba sami do końca nie wiedzą. Natomiast
może wskażą dwóch.
Może wskażą dwóch, chociaż wątpię. Chyba, że wskażą kandydata na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, bo przypomnę, że w Radzie Miasta Krakowa jest jeden przewodniczący i trzech wiceprzewodniczących. W tej chwili w prezydium Rady zostałem ja jako wiceprzewodniczący i Artur Buszek. Więc teoretycznie są wakaty na jednej funkcji wiceprzewodniczącego i funkcji przewodniczącego. Ale zresztą sądzę, że kto by nie został, to wiele się nie zmieni, no bo kadencja jeszcze trwa do końca kwietnia, więc już zostało mało czasu tak naprawdę na jakieś radykalne zmiany w podejściu tutaj do funkcjonowania Rady. No natomiast pytanie, czy na najbliższej sesji Rady w środę, czyli w przyszłym tygodniu, taki wybór nastąpi. Dużo wskazuje, że tak, no ale oczywiście zobaczymy.
Dużo wskazuje, że tak. wakat na funkcji przewodniczącego, to ten wakat, który czeka na Platformę Obywatelską.
Wiceprzewodniczącego.
Tak,
natomiast my nie chcemy legitymować większości, która rządzi w Radzie. Z tą większością nie znam po kolei. Jest uchwała zarządu Platformy, która rekomendowała klubowi nie wskazywanie na to miejsce kandydata, kandydatki. W związku z tym takiego wskazania na pewno z naszej strony nie będzie. Przynajmniej dopóki ta uchwała obowiązuje. A nic nie zanosi się na to, żeby się to miało zmienić. My jesteśmy w opozycji, zwłaszcza po odwołaniu Grzegorza Stawowego z funkcji przewodniczącego Komisji Planowania. Jesteśmy w opozycji do tej większości, która rządzi w Radzie Miasta Krakowa. Przynajmniej w tych sprawach personalnych taka dorywcza większość jest i nie popieramy rzecz jasna tego, jak się niektóre rzeczy właśnie personalne w Radzie odbywają.
Michał Drwiński, jesteście w koalicji z klubem prezydenckim?
Nie, nie jesteśmy. Zresztą głosowania czy absolutoriów, czy innych jakichś kluczowych uchwał to pokazują. Natomiast zgodzić się mogę z panem przewodniczącym faktycznie, że jeśli chodzi o prezydium Rady, to myśmy jakiś czas temu, gdy były te zmiany, faktycznie takie jednorazowe, nazwijmy to, porozumienie zawarli, tak? Odwołaliśmy właśnie pana przewodniczącego z funkcji przewodniczącego. Na to miejsce wskoczył Rafał Komarewicz. Natomiast teraz ja uważam, że każdy klub, który jest w Radzie Miasta Krakowa, oczywiście jak klub jest za dużo, miejsc jest za mało, no to trzeba wybierać. Ale ja stoję zawsze na stanowisku, że powinna być jednak reprezentacja i zasadniczo każdy większy klub powinien mieć swoją reprezentację w prezydium rady. Taka praktyka zawsze występowała, więc tutaj sądzę, że to powinno być. Oczywiście każdy klub ma możliwość zgłosić, ma możliwość nie zgłaszać kandydata, więc to jest już, to też trzeba będzie uszanować. Natomiast mówię, co do generalnej zasady, ja uważam, że tutaj jakieś parytety powinny zawsze występować, no bo to jest zdrowe, to jest też dobre dla demokracji, to jest, sądzę, uczciwe podejście.
W każdym razie ja się do prezydium rady nie wybieram.
Na razie. Nie, no to pana decyzja oczywiście.
Znaczy w ogóle, bo ja zamierzam startować do sejmiku województwa małopolskiego w przyszłych wyborach. Więc.
No to zapytam Michała Drewnickiego, bo już wiemy, że w takim razie Dominik Jaśkowiec wybiera się do sejmiku. To Michał Drewnicki, jeżeli miałby wybierać, to sejmik czy Rada Miasta póki co?
Ja jednoznacznie mogę powiedzieć, że chciałbym startować do Rady Miasta Krakowa dalej. Ja uważam, że tutaj mam pewne doświadczenie. Są też tematy, projekty, które kontynuuję, więc jeżeli mieszkańcy tylko będą wyrażać dalej taką wolę, to chciałbym dalej móc kontynuować misję w krakowskiej Radzie Miasta Krakowa. Do sejmiku się nie wybieram.
To zapytam panów o coś bardzo ważnego, no bo ta rada jeszcze musi uchwalić budżet. Nie musi, ale kalendarz jest nieubłagalny. Zająć się budżetem na rok 2024, jak Dominik Jaśkowiec wspomina, nie jest w koalicji Platforma Obywatelska, a większość znaleźć trzeba. Czy będzie tej większości Jacek Majchrowski, prezydent, szukał właśnie w Platformie czy w PiSie? Dominik Jaśkowiec.
No, sądząc po ostatnich głosowaniach nad wotum zaufania, no na pewno część radnych PiSu będzie popierać prezydenta, tak jak to było. Akurat mój adwersarz nie, bo on głosował inaczej, głosował przeciwko wotum zaufania, ale faktycznie połowa klubu Prawa i Sprawiedliwość poparła wtedy wotum zaufania, czyli poparła prezydenta. Więc PiS tu też nie będzie jednolity pewnie w sprawie budżetu. No, będą tacy radni, którzy jak na przykład radny Sobieraj, którzy dostaną poprawki, że on o tym mówi, że dostał bardzo dużo poprawek i zadań w budżecie, jest zadowolony. No i pewnie oni będą głosować. A czy się uzbiera taka większość, żeby ten budżet przyjąć? To zobaczymy. Ja jestem sceptyczny, ale tutaj nie chodzi o złośliwości polityczne, tylko o stan finansów Krakowa, o zadłużenie i o to, jak prowadzona jest polityka finansowa. Moim zdaniem brakuje pieniędzy na rzeczy ważne, a na rzeczy nieważne, czy też mało ważne, pieniądze się znajdują i są wydawane. I no, najwyższy czas powiedzieć nie takiej praktyce i powiedzieć dość tego typu działaniom. Nie musimy naprawdę tego budżetu przyjmować.
Michał Drewnicki?
Ja na ten moment jakby nie widzę powodów, żeby popierać prezydenta i jego działania. Nie wiem, jaki będzie budżet miasta, projekt, bo on jakby dopiero musi wpłynąć do 15 listopada, więc jeszcze tutaj miesiąc, niecały miesiąc jest, żeby prezydent przedstawił budżet. Natomiast wszystkie znaki na niebie i ziemi już obecnie wskazują, że finanse miasta, faktycznie się zgadzam tutaj z panem radnym, są w katastrofalnym stanie. Brakuje pieniędzy na komunikację miejską. Brakowało przynajmniej na edukację. Wiele dziedzin miasta jest niedoszacowanych. Wiemy, że są problemy, jeśli chodzi choćby o pieniądze na spółki, czyli na przykład tutaj oczyszczanie miasta, tak? Wiemy, widzieliśmy zresztą wakacje, że jeśli chodzi o podejście do właśnie, nie wiem, wywozu śmieci, czy tych terenów gminnych z koszy, jeśli chodzi o dbanie o czystość ulic, chodników, był z tym kłopot. No dlaczego? Bo pieniędzy nie ma, tak? Więc tutaj moim zdaniem prezydent
Na ekstrawaganckie wydatki się znajdują.
A no i właśnie, bo choćby spółka Kraków 5020, którą chyba już do znudzenia tutaj przywołujemy. Tam pieniądze w zeszłym roku, 50 milionów, się znalazło, tak? W tym roku też miliony złotych. No więc sądzę, że tutaj trzeba by było naprawdę podjąć radykalne działania, dokonać gruntownego audytu finansów miasta, tam gdzie da się te bzdurne wydatki ściąć, na drogie ławki, na jakieś telewizje drugie, trzeba to ściąć i wtedy przekazać środki na rzeczy kluczowe, ważne, takie jak transport. No, ja się natomiast nie spodziewam po prezydencie Majchrowskim, który kończy kadencję i kończy raczej w niełasce, w jakiś takim chaotyczny sposób. Nie spodziewam się tego, żeby ten budżet był jakiś przełomowy, jakiś super, czy skrojony pod nasze akurat krakowskie potrzeby.
Powiedzieliście panowie o tych ekstrawagancjach. Michał Drewnicki w imieniu spółki Kraków 5020. Wygląda na to, że prezydent chce chyba zakończyć żywot z tej półki, bo mówi się coraz głośniej o tym, że będzie połączona z inną spółką. Dominik Jaśkowiec.
No tak, tylko że spółka została zlikwidowana przez Radę Miasta Krakowa i ta uchwała powinna być wykonana. Prezydent przegrał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Teraz pewnie niedługo będzie ostateczne orzeczenie NSA w tej sprawie. Podejrzewam, że podobne jak orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W związku z tym powinien w tej chwili prezydent przystąpić do likwidacji tej spółki, czyli realizacji uchwały Rady Miasta Krakowa, a nie szukać kolejnego wybiegu, aby tak naprawdę tą spółkę uratować, no łączenie dwóch spółek. Zlikwidowanej spółki łączenie z funkcjonującą spółką to jest nic innego jak ratowanie tej zlikwidowanej. No i zobaczymy, czy taki pomysł, taki fortel prezydenta znajdzie poparcie w Radzie Miasta Krakowa. Ja jestem sceptyczny.
Michał Drewnicki?
Ja nie wiem, co prezydent zrobi, natomiast broni się rękami i nogami, żeby ten swój projekt dalej trwał. Nie uważam, że prezydent musi ją zlikwidować, bo uchwała Rady Miasta Krakowa obowiązuje, to jest prawo, więc uchwały Rady Miasta Krakowa powinno się realizować, a już pomijając kwestie biurokracji, jakichś prawnych uchwał i tak dalej, uważam, że powinien tutaj wygrać zwyczajnie zdrowy rozsądek. Jeśli spółka, która działa i poza jednym działaniem, tak, poza tym działaniem związanym z obsługą Centrum Kongresowego, pozostałe rzeczy to jest marnowanie pieniędzy, no to powinno się to zablokować, zlikwidować. Centrum Kongresowe powinno, może Centrum Kongresowe powinno trafić pod inną spółkę, no ale sądzę, że na to przyjdzie jeszcze czas. No prezydent na razie robi wszystko, żeby tej sprawy nie zakończyć.
To jest audycja Tu Małopolska. Moi państwa goście to radni miasta Krakowa, Dominik Jaśkowiec, Koalicja Platforma Obywatelska oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Michał Drewnicki, Prawo i Sprawiedliwość. Do rozmowy z naszymi gośćmi wrócę za chwilę. Wojciech Jakubowski, chwila przerwy na oddech, na muzykę. To jest audycja Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam ponownie. Moi państwa goście to niezmiennie Dominik Jaśkowiec, radny miasta Krakowa, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, tyle że Prawo i Sprawiedliwość. To zapytam was panowie o kwiecień, bo coraz więcej wskazuje na to, o czym powiedzieliście, że prezydent Majchrowski kończy tą kadencję. Prawdopodobnie w ogóle kończy prezydenturę w Krakowie, bo nic nie zapowiada, żeby miał startować, a jeżeli wystartuje, to żeby wygrał. Kto kandydatem Platformy, kto kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i czy w ogóle, a może jakiś wspólny kandydat całej koalicji, która teraz będzie miała większość w Sejmie, Dominik Jaśkowiec?
No, na pewno kandydatem będzie Aleksander Miszalski. Jaki to będzie znaczek, zobaczymy. Generalnie zasada jest taka, że powinno się startować pod szyldem, którym się wygrało poprzednie wybory, którym się zrobiło ten dobry wynik. No jednak Koalicja Obywatelska wygrała w okręgu krakowskim, też w mieście Krakowie, więc ja jestem zwolennikiem utrzymania tego szyldu i startu pod list w ramach Koalicji Obywatelskiej taką listą, właśnie z Aleksandrem Miszalskim jako kandydatem na prezydenta. Czas na zmianę i czas na nowe otwarcie. I też mam nadzieję, że prezydent Jacek Majchrowski nie wystartuje, bo trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym.
Michał Drewnicki.
Ja też uważam, że czas na zmianę, dlatego sądzę, że ktoś nowy zupełnie w Krakowie powinien przejąć stery władzy prezydenckiej. Platforma Obywatelska współrządzi, o ile może teraz już nie do końca, ale wcześniej współrządziła, miała umowy koalicyjne podpisywane tak naprawdę od kilkunastu lat, więc tutaj to, co się dzieje w mieście Złego, za to odpowiada prezydent Majchrowski i współodpowiada Platforma Obywatelska. Zresztą Bogusław Kośmider jest wiceprezydentem miasta Krakowa, członek Platformy Obywatelskiej, więc tutaj, jeżeli ktoś naprawdę chciałby zmiany w Krakowie, nowego podejścia, nowego spojrzenia, no to sądzę, że powinien rozważyć kandydaturę kogoś z Prawa i Sprawiedliwości. Kto to będzie, panie redaktorze? Nie wiem. Być może pani Małgorzata Wasserman po raz drugi wystartuje na prezydenta Krakowa. Mówiło się też o mnie, że ja mam być kandydatem na prezydenta. Tego nie wiem. Na razie to są spekulacje. Zobaczymy, kto to będzie.
To byłoby ciekawe, dwóch młodych ludzi.
Tak, tak. Właśnie chciałem to powiedzieć, że było bardzo ciekawe. Tak, takie, że zostawiam już te złośliwości kolegi przewodniczącego do Platformy Obywatelskiej. On tak marzy, musi. Natomiast faktycznie byłoby to ciekawe starcie na pewno od takiej strony obywatelskiej i od strony też debaty o mieście. Takiego otwarcia nowopokoleniowego w Krakowie oczekujemy. Więc no, mogę powiedzieć, że trzymam kciuki, że z tamtej strony to był Michał Drewnicki. Nie wiem, czy teraz go zastrzeliłem tym, czy nie, ale fajne starcia są nam potrzebne.
Tego nie wiem. Nie, zobaczymy. Wszystko przed nami. Będzie wyłaniany kandydat i sądzę, że wybory dzisiaj już wiemy, że one się muszą odbyć w kwietniu, tak? Czy to będzie początek, środek, czy koniec kwietnia, to jeszcze jest do ustalenia. Będzie premier wybierał ten termin, natomiast wybory w kwietniu, więc już nastawmy się na to. A teraz jeszcze warto też zachęcić. Do 24 każdy mieszkaniec Krakowa może złożyć swój akces w wyborach do Rady Dzielnicy, więc ja bardzo mocno zachęcam mieszkańców Krakowa do tego, by po pierwsze zgłaszali swoje kandydatury, tak, a potem 10 grudnia poszli na wybory do Rady Dzielnic. Sądzę, że warto, dlaczego iść. Może być mała frekwencja, więc też jest większa szansa tutaj, że nie jakieś partyjne komitety będą wygrywać, a lokalni działacze, sąsiedzi, osoby zaangażowane. Warto się zgłosić do 24 października.
Obaj panowie jesteście, wywodzicie się z Rad Dzielnic, Dominik Jaśkowiec.
Tak, ja też zachęcam wszystkich do udziału zarówno biernego, jak i czynnego w wyborach do Rad Dzielnic. To jest nasz samorząd pomocniczy. On ma sens tylko wtedy, kiedy mieszkańcy, mieszkanki Krakowa biorą w nim udział aktywnie. Upartyjnienia się nie obawiam, ponieważ ten samorząd żyje swoim życiem już od dawna i tutaj wszyscy, większość radnych zdecydowana dzielnicowych, to są ludzie zaangażowani w takie sprawy drobne, lokalne, a nie w wielką politykę. A tak naprawdę ta działalność osiedlowa, działalność lokalna jest w Krakowie bardzo potrzebna, bo Kraków jest coraz większym miastem, jest coraz więcej ludzi, coraz więcej spraw powinno lądować na dole i powinni się zajmować nim ci, którzy zajmują się właśnie działalnością w Radach Dzielnic.
Michał Drewnicki wywołał, Dominik Jaśkowiec również namawiam do tego, żeby się zgłaszać do wtorku do komisji. W każdej dzielnicy można, żeby kandydować. Natomiast zastanawiam się, czy nie powinniście panowie ponadpartyjnie i klub prezydencki, i Platformy, i PiSu, i Łukasza Gibały, i radni niezrzeszeni namówić Jacka Majchrowskiego na to, żeby znalazł jakieś pieniądze publiczne na promocję tychże wyborów, bo żeby się nie skończyło tą katastrofą, bo teraz mieliśmy święto demokracji, 73% w skali kraju, 80% w skali bodajże Krakowa, czy ponad
82%.
Ale w niektórych przypadkach to gdzieś jeszcze więcej, więc żeby to się nie skończyło kompletną klapą, tylko typu 15%.
No, jak było 15%, to by było nieźle. Ostatnio było 12%, więc to aczkolwiek teraz może być mniej. No, jest to faktycznie problem. W zeszłych wyborach były takie pieniądze, był 1 000 000 złotych na promocję. Wyborów do Rad Dzielnic teraz nie ma tych pieniędzy i to jest problem, ale moim zdaniem nie ma nieprzypadkowo. To znaczy, tutaj jest niechęć po prostu prezydenta do instytucji dzielnic i do tych wyborów i w ogóle do funkcjonowania dzielnic jako takich. W związku z tym jest to dla niego rzecz nieważna, w związku z tym nie ma na to pieniędzy, są na inne rzeczy.
Michał Drewnicki?
Ja nie jestem jakimś fetyszystą, że tak powiem, frekwencji. Domyślam się, że tutaj mniejszość chodzi, tak? Ja pamiętam też de facto wybory od 2011 roku do Rad Dzielnic. One wszystkie mają słabą frekwencję. Tylko pytanie, czy jakoś w jakiś sposób sztucznie to podbijać? Nie wiem tego. Ja uważam, że jeżeli ktoś zna ten temat, ktoś rozumie, ktoś wykona pracę i sam kandydat przekona, to dobrze. To znaczy, że takie osoby wtedy powinny być. Oczywiście tutaj w grę wchodzi to, żeby nie było kandydata, który wygra mając 15 głosów, tak?
A były takie przypadki.
Były takie przypadki. Ale ja sam pamiętam, gdy zostawałem radnym dzielnicy, bodaj miałem 82 czy 92 głosy. Inni kandydaci mieli mniej. No, były też takie okręgi, gdzie trzeba było mieć 350 głosów, tak? Więc tutaj wszystko tak naprawdę przed mieszkańcami. Jeżeli w danym okręgu zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, nie będzie to jeden, bo też były takie okręgi, że był tylko jeden kandydat, czy dwóch, ale na przykład będzie pięciu, sześciu, siedmiu, bo to jest taki mały okręg, to nie wiem, czasami to jest jakiś kwartał w dzielnicy, to sądzę, że już te osoby, chcąc wygrać, chodzą po domach, chodzą po ludziach, chodzą po sąsiadach, wydrukują ulotki, spotykają się i sądzę, że one, te aktywne osoby sprawiają, że większa liczba osób pójdzie na wybory, no bo zachęcą do tego, żeby głosować na nich. Więc sądzę, że tutaj nie byłbym fetyszystą tych jakby frekwencyjnym, natomiast uważam, że wielka będzie teraz rzecz wśród kandydatów, żeby oni zadbali już o to, żeby robić fajną, bezpośrednią kampanię, a nie billboardy.
Tak, że ja też chciałem zachęcić wszystkich państwa jednak do tego, żeby się zarejestrować jako kandydaci do wyborów do rad dzielnic, bo wtedy faktycznie te wybory będą miały sens, jeśli będzie dużo kandydatów. Aczkolwiek ja pamiętam, jak będąc radnym dzielnicowym w 2014 roku startowałem i nikt przeciwko mnie się nie zarejestrował, także byłem wtedy jedynym. I to nie dlatego, że było mało kandydatów w ogóle w dzielnicy, bo ich było bardzo dużo, tylko jakoś chyba nikt nie chciał podjąć tej rękawicy wtedy, więc takie sytuacje też się zdarzają. Ale nie, szanowni państwo, na poważnie. Rejestrujcie się, bo to są sprawy wasze najbliższe społecznością lokalną w Krakowie i fajnie jest wziąć w tym udział.
To na koniec zapytam, czy radni miasta, tacy jak panowie, Michał Drewnicki, Dominik Jaśkowiec, ale wielu innych, powinni też kandydować do Rady Dzielnicy, czy nie powinni? Jest kilku takich radnych, czy to radny Bednarz, czy to radny Chawranek, radny Daros, Dominik Jaśkowiec.
Ja uważam, że ta sytuacja, która jest teraz, że ci radni miejscy, którzy zasiadają w Radach Dzielnic, nie pobierają za to uposażenia za zasiadanie w Radach Dzielnic, jest sytuacją wystarczającą. Oczywiście tutaj trzeba było zmienić ustawę, żeby taki zakaz prowadzić, tylko proszę pamiętać, że ten zakaz musiałby dotknąć całą Polskę. W związku z tym również sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, rozmaici działacze lokalni z całej Polski, no nie mogliby w radach gmin zasiadać. W związku z tym ja uważam z tej perspektywy, taki zakaz nie jest potrzebny. Tak jak ja powiedziałem, ja nie będę kandydował w wyborach do rad dzielnic, ale uważam, że każdy sobie sam tą decyzję powinien wypracować bez jakichś odgórnych administracyjnych zakazów, nakazów.
Michał Drewnicki?
Znaczy jedno jest pewne, że jeżeli radny miasta, który no, ma większy wpływ, nie oszukujmy się, na funkcjonowanie samorządu czy jakichś tam grup politycznych, on będąc w Radzie Dzielnicy zawsze próbuje, bo ja nie znam sytuacji takiej, że radny miasta Krakowa, który jest w Radzie Dzielnicy, nie próbuje wpływać bezpośrednio jednoosobowo na taką Radę Dzielnicy. Więc ja uważam, że patologią jest, gdy radny miasta Krakowa próbuje ręcznie sterować poszczególnymi radami dzielnic. A takie przypadki w Krakowie były, są i sądzę, że będą. Więc tutaj to warto jakby podkreślić. Natomiast zgadzam się z tym, że sądzę, że tutaj jakby administracyjnego zakazu raczej być nie powinno, bo raz, że ciężko to wprowadzić, bo niesie to ze sobą z kolei inne ograniczenia. Uważam, że to powinna być dobra wola każdego radnego, że skoro został radnym miasta Krakowa, okej, o ile wcześniej załóżmy nie był radnym dzielnicy, tak? No bo tutaj też mogą być takie sytuacje, ktoś był radnym dzielnicy, wybory są do rady miasta troszkę później, więc on no summa summarum jest, tak? Ale sytuacja odwrotna, gdy ktoś jest radnym miasta i kandyduje do rady dzielnicy tylko po to, żeby, nie wiem, swojej grupie, swojej partii namnożyć głosów, a potem próbować bezpośrednio sterować taką radą dzielnicy, no to jest moim zdaniem patologiczne, bo widzieliśmy potem to, że taki radny miasta Krakowa jest co miesiąc w gazetce dzielnicowej, w kampanii wyborczej ma promocję de facto darmową, jak są jakieś decyzje rady dzielnicy, do opinii prezydent podsyła, to sam próbuje wymusić na radzie dzielnicy konkretne odpowiedzi. No więc sądzę, że tutaj dobrym obyczajem może powinno być to, żeby radni miasta nie próbowali ingerować w te ciała rad dzielnic, bo one powinny być pomocą dla rady miasta, pomocą dla prezydenta, a nie jakby narzędziem i przedłużeniem ręki tego radnego miasta.
Czyli pan też nie będzie startował?
Ja nie będę startował.
Tak jak Dominik Jaśkowiec w wyborach do rady dzielnicy. to w zasadzie ja przyłączam się do tego, że zachęcam Państwa do tego, żeby się zgłaszać. Potem może gdzieś ta frekwencja, oby nie była tak niska jak 5 lat temu. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Tak jak powiedziałem na początku, dwóch największych pechowców, ale z podniesionymi czołami.
Idziemy do przodu.
Ja się za pechowca nie uważam. Naprawdę.
To jak panie redaktorze, otrzymać 6159 głosów to chyba wielkie szczęście.
Nie, pewnie.
Dla mnie to jest naprawdę wielkie szczęście i mogę tylko podziękować wszystkim, którzy głosowali.
Nie, ale to tak samo, że będzie chyba tak, panie Kieszkowiec.
Jednak pokonałem, zostawiłem w polu byłego posła, szefa Nowoczesnej, burmistrza Wieliczki Artura Kozioła również. Tutaj 5 prezydentów miast przyjechało, żeby go popierać. Jednak krakowianie nie zagłosowali tak licznie na niego. W związku z tym, ja się też nie uważam, że to był pech. Po prostu tak wybrali krakowianie Krakowianki. Ja dziękuję tym wszystkim, którzy postawili krzyżyk przy moim nazwisku.
Znaczy to jest ciekawe, że obaj panowie debiutowaliście w tych wyborach do Sejmu i obaj byliście o włos?
O włos. Tak. Ale jeżeli jesteśmy pierwsi niebiorący, więc jest szansa, że jeżeli któryś z obecnych posłów odejdzie, nie wiem, do Europarlamentu czy gdziekolwiek indziej, możemy zostać posłami. Ale to już dokładnie, nie liczymy na to, tylko to jest raczej jako ciekawostka.
Ale to byłoby niedługo, bo to kwiecień, maj. Szybko się panowie dowiecie chociaż.
Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
I wyborcy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dominik Jaśkowiec.
Dziękuję Państwu za uwagę.
Radny miasta Krakowa, Klub Radnych Platforma Koalicja Obywatelska i Michał Drewnicki.
Dziękuję, miłego dnia.
Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. To jest audycja Tu Małopolska. Wrócę do Państwa po przerwie muzycznej. Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Łukasz Mańczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Radny dzielnicy 5 Krowodrza. 20 października 1943 roku. Ważna data, może nie dla całego Krakowa, bo przy Mazowieckiej mordują Niemcy Polaków. Łukasz Mańczyk.
Tak, to jest w sąsiedztwie Radia Kraków, w którym teraz rozmawiamy, idąc od Radia Kraków na wysokości przedszkola i żłobka samorządowego, jest kamień upamiętniający właśnie to wydarzenie i upamiętniający 10 ofiar.
Te 10 ofiar, my je znamy z nazwiska, czy to jest jeszcze cały czas, tak jak na przykład na Kazimierzu, ta lista pod synagogą jest do dzisiaj niepełna?
Lista jest niepełna i pozostanie niepełna. W latach 70. XX wieku śledztwo prokuratorskie prowadziła ówczesna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskiej, czyli daleki odpowiednik dzisiejszej Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu. No jedna i druga poza czasem funkcjonowania różniły się tym, że ta pierwsza badała tylko zbrodni hitlerowskie, a ta druga również zajmuje się zbrodniami sowieckimi i komunistycznymi. Od tego czasu raczej nic nie ruszyło, natomiast wiele jeszcze można znaleźć w aktach rozproszonych. Mam nadzieję, że przynajmniej jakiś mały przełom przyniesie dzisiejsze spotkanie, panel, który poprowadzę po właśnie ceremonii zapalenia zniczy, położenia wiązanek. W tym panelu weźmie udział pan dr Marcin Chorąski, główny specjalista w Instytucie Pamięci Narodowej oraz pan Tomasz Stachow, zastępca kierownika oddziału ulica Pomorska Muzeum Krakowa. Więc tak jak mówię, jeżeli chodzi o akta scalone, to raczej przełomu się tutaj nie spodziewamy, natomiast taka kwerenda wyrywkowa obejmująca różne akta może jeszcze wiele przynieść. Chociażby zaskakujące na ten moment jest dla mnie to, że są akta tego śledztwa, natomiast nie ma nazwisk świadków, bo gdybyśmy mieli nazwiska świadków, to nie sądzę, żeby dożyli do chwili obecnej, natomiast prawie na pewno żyją ich rodziny, które też te świadectwa już nie w formie protokołów, ale w formie rozmów przy rodzinnym stole wysłuchali.
Zapomniana zbrodnia czy niezapomniana? Pan próbuje kultywować pamięć o tych ludziach, o tych wymordowanych i o tym, co się stało. I też mówi pan, że oprócz tego, że nie mamy świadków, nazwisk, a wiemy po stronie niemieckiej, kto to zrobił, czy to też gdzieś zostało zatarte, nikt nie odpowiedział?
Znaczy, odniosę się do tego pierwszego. Znaczy, niestety zapomniano, bo jak się właśnie pełni nawet taką skromną funkcję publiczną w jednostce pomocniczej, to trzeba mieć tą odwagę. W tym sensie, że rok 1943 to jest seria rozstrzelań w Krakowie i te dwie, czyli Młynówka Królewska 20 października i ulica Prądnicka 28 października wpisują się w tę serię. Natomiast mówi się czasami, prawda, że tutaj zginęło 100 osób, tutaj tutaj 10, więc no ja bym tego nie kategoryzował, dlatego no należy to dowartościować. Taka najbardziej znana zbrodnia z tej serii to jest ta zbrodnia upamiętniona ulicą 28 lipca 1943 roku. Natomiast o pozostałych trzeba mówić i myślę, że jeżeli to zainteresowanie będzie rosnąć, to będzie też lewar na Instytut Pamięci Narodowej, żeby jeszcze spróbować poszukać, żeby tak jak mówię, no to, co na pewno jest w aktach rozproszonych, scalić. No i tu jeszcze jedna taka rzecz ważna, panie redaktorze, że jeśli chodzi o Młynówkę Królewską, to zginęli nie mieszkańcy tutejsi, tylko więźniowie ówczesnego więzienia Gestapo przy ulicy Montelupich. No generalnie jest taka nie procedura, ale taki wzorzec prowadzenia właśnie tych rozstrzeleń, że był jakiś pretekst, tu akurat jeśli chodzi o ulicę Mazowiecką, to było zabicie Volksdeutscha, jeżeli chodzi o ulicę Prądnicką, to było zabicie ówczesnego niemieckiego, hitlerowskiego dyrektora szpitala, jeszcze noszącego wcześniej obecnie imię prezydenta Gabriela Narutowicza. Natomiast w tym roku 43 były też rozstrzelania ludności miejscowej, ale mówię, to jest głębszy temat.
Tak naprawdę powód tych rozstrzelań wynika z tego, co pan mówi. To jest tylko ze strony niemieckiej chęć odwetu za zabicie tamtych funkcjonariuszy niemieckich.
No tak, to znaczy mówiąc tak ogólnohistorycznie i też mówiąc bardzo odważnie, to jest tak, że różne kraje okupowane i poszczególne i władze, i poszczególne narody miały różną strategię wobec okupanta. No nasza była taka, jaka była, inna była chociażby we Francji, to jest już zupełnie inna narracja, państwo wiecie. No i tutaj no tak u nas było, że ludzie po prostu byli odważni i potem oni sami albo osoby zupełnie postronne ponosiły ten ciężar. A że ten ciężar był niewspółmierny, no to mówią o tym historycy. No i oczywiście mówiąc o tym, dzielą się w zależności od swojego światopoglądu w określony sposób to waloryzując.
Rola miasta, jaka powinna być w upamiętnieniu takich ludzi, takich zbrodni jak ta na Mazowieckiej, jak ta nad Błynówką? Bo nie myślę o stawianiu pomników, ale może jakieś filmy powinny powstawać, bo ta wiedza gdzieś powinna być szerzona wśród młodych ludzi?
Tak, no mówiąc na bardzo dużej szczerości, podczas dzisiejszego spotkania nawet zabrakło pieniędzy na to, żeby sfilmować tą uroczystość, więc chociażby taka. Natomiast jeżeli chodzi o personalne zaangażowanie, to jest pełne, czyli w imieniu miasta występuje jednostka pomocnicza, dzielnica piąta, będą wszystkie krowoderskie szkoły reprezentowane, jest Muzeum Krakowa, które się zajmuje kultywowaniem pamięci, Instytut Pamięci Narodowej, który ma funkcje historyczne i śledcze, więc no tutaj personalnie stanęło to na wysokości zadania, natomiast no tak jak mówię, no dokumentacja by się też przydała, gdyby pan redaktor miał chwilę, to zapraszamy chociażby, żeby tą rozmowę nagrać, potem byśmy ją gdzieś na Facebooku puścili.
Może się uda, bo tak się zastanawiam, niedługo ktoś powie, że wojna już była tak dawno temu, że nikt nie pamięta, ludzie nie pamiętają, co było 2 lata temu, a co dopiero kilkadziesiąt lat temu. Zginiemy pewnie gdzieś, jeżeli nie będziemy o tych ludziach pamiętać, o tych dzielnych krakowianach, którzy gdzieś tam, bądź spoza Krakowa, ale mieli pecha, że się tu znaleźli.
Znaczy musimy, tylko tak jak mówię, no to ciągle docieramy do światopoglądu. Ja jestem osobą niezaangażowaną, natomiast z boku to obserwuję. Młynówka Królewska jest w tej chwili miejscem relaksu, uprawiania sportu, miejscem, gdzie dojrzewają kolejne pokolenia. Ja pamiętam sam, kiedy byłem 3-latkiem, 4-latkiem, mijałem ten kamień, no i to tak naprawdę była moja pierwsza lekcja historii. Dowiedziałem się, że ludzie umierają też w inny sposób niż naturalny. Co to była wojna, wtedy już, wcześniej, ale te pierwsze litery poznawałem, więc można powiedzieć, że właśnie na tych słowach, które są wyryte w tym kamieniu, troszkę uczyłem się właśnie języka polskiego, więc no tak jak mówię, niezależnie od takiego ogólnego podejścia należy właśnie tą dzisiejszość, ten kult, można powiedzieć, pozytywistyczny tej pracy bieżącej łączyć jednak z pamięcią tych, którzy zginęli, no bo to wiadomo, no, historia jest nauczycielką życia, kto tej historii, kto tej lekcji nie odrabia, to jest groźba, że tak powiem, powtórzenia się, natomiast no wiadomo, z drugiej strony tak symetrycznie patrząc, no nie można też przesadzać. Natomiast tak jak mówię, no podsumowując, akurat w kontekście mordu przy Młynówce i w kontekście mordu przy Prądnickiej potrzebna jest większa pamięć, no przynajmniej przy tych okrągłych rocznicach, czyli teraz mamy 85, za 5 lat będzie 90, potem setna, więc po prostu no, powinniśmy o tym pamiętać, mieszkańcy powinni pamiętać, tym bardziej, że jest to jedyne miejsce, w którym właśnie takie upamiętnienie II wojny światowej tutaj jest, jeżeli chodzi o miejsce egzekucji, bo mamy oczywiście oddział ulica Pomorska, mamy te kaźnie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i mamy też skwer ofiar przy placu Aksentowicza. No ale to są, no mówię, poza tym więzieniem, to są miejsca symboliczne. Natomiast tutaj właśnie więzienie i ten kamień to są miejsca bardzo, bardzo konkretne, do których można przychodzić. Tutaj pan redaktor pytał o miasto. Tak mówię, no trzeba mówić uczciwie. No z takich dobrych spraw to jest to, że kamień został odnowiony, napisy są wyraźne. I tutaj mówimy o Młynówce, jeśli chodzi o ulicę Prądnicką, to jest grób utrzymany w bardzo dobrym stanie, więc tutaj, że tak powiem, ta część techniczno-infrastrukturalna jest zrobiona na właściwym poziomie i teraz należy do tego dołożyć naszą pamięć i naszą aktywność.
Pamięć, to miałem zapytać o to mniej więcej, o tą pana motywację, ale ona gdzieś tutaj z tych pana wypowiedzi przenika, że kiedy był pan małym chłopakiem i to gdzieś wtedy ta motywacja do kultywacji pamięci o tych ludziach się zrodziła, kiedy pan zobaczył pierwszy raz ten kamień, uczył się czytać?
Znaczy, bo powiem tak, że to się w tym momencie skleiło, bo to często jest tak, że to są rzeczy może niezapomniane, ale wyparte, prawda? Bo w naszej świadomości są te wielkie wojny, prawda? Te ofiary, które liczy się w setkach, tysiącach, milionach i w pewnym momencie dopiero uświadamiamy sobie, że właśnie te ofiary mają również wymiar bardzo konkretny, sprowadzony do określonego miejsca, sprowadzone do określonych rodzin. Tutaj podczas tego spotkania świadectwo wygłosi też pani Barbara Biel, była przewodnicząca dzielnicy, której jeden z członków rodziny został stracony w Krakowie, nie podczas tej egzekucji, ale podczas innej egzekucji, więc mówię, to ta historia staje się indywidualnie konkretna i ona dopiero wtedy ma szansę na bycie przeżytą.
Pan wierzy w to, że może po wysłuchaniu tej rozmowy z panem znajdzie się ktoś z rodziny, no bo tak jak ustaliliśmy, prawdopodobieństwo tego, że świadkowie bezpośrednio żyją, jest bardzo małe. Znajdzie się ktoś, kto ma jakieś zdjęcia, cokolwiek.
Znaczy, na to jest ciągle szansa. Od 6 lat prowadzę, wymyślam kolejne spotkania z cyklu Porozmawiajmy o Krowodzie. Stamtąd są i różne świadectwa, i różne dokumenty. Na przykład pojawił się kiedyś rodzina Kowala z patentem Kowala właśnie dla Krowodży. Rodzina autora Podróż Baltazara Gąbki przyniosła archiwalne zdjęcia. Na przykład pierwsze zdjęcie Młynówki Królewskiej, która kiedyś była rzeką zasilającą tutejsze młyny, potem takim ciekiem wodnym. Niewykluczone, no różne niespodzianki nas czekają, natomiast no, jak to się mówi, jak to mówią filmowcy, że jesteśmy na uciekających zdjęciach, a tutaj no, mamy świadków, którzy jeszcze mogą coś powiedzieć, a potem już nie. No, kiedyś też mi się przypomina, właśnie sąsiadka zaprosiła mnie na spotkanie z taką starszą krowodżanką, no i w momencie, kiedy omawialiśmy to spotkanie, jeszcze była w pełni sił, a w momencie, kiedy się już spotkaliśmy, zaczęliśmy nagrywać, no był to taki strumień świadomości, więc no trzeba się z tym spieszyć, ale mówię, też trzeba to upowszechniać, więc jeżeli ta rozmowa by się ukazała w większym wymiarze tutaj na antenie Radia Kraków, to na pewno nie zaszkodzi.
Szukajcie państwo Łukasza Mańczyka, radnego dzielnicy 5, jeżeli macie jakieś świadectwa. Nie tylko o tych zbrodniach, w ogóle o Krowodży.
Tak, zapraszam do napisania na fanpage Porozmawiajmy o Krowodży i oczywiście na oficjalną stronę dzielnicy, a także do IPN-u, do Muzeum Krakowa, czyli właśnie tych współtwórców dzisiejszych obchodów.
Człowiek, który ma siłę, pasję szukania tego, co minione. Łukasz Mańczyk był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, mam nadzieję, że nie na wyrost te słowa. Dziękuję bardzo.
Ja też mam nadzieję, to się okaże. Nie, nie na wyrost. Łukasz Mańczyk, radny dzielnicy 5 Krowodrza, a to była audycja Tu Małopolska. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, Wojciech Jakubowski.